Słuchajcie, radia RMF24. Teraz będziemy rozmawiać o jednej z dwóch najważniejszych i najbardziej pewnych rzeczach w życiu. Jedną z nich jest śmierć, ale nie o śmierci będziemy dziś rozmawiać, chociaż Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny coraz bliżej, więc pewnie za jakiś czas do tego tematu też wrócimy. Więc będziemy mówić, jak się domyślacie, o drugiej rzeczy, czyli o podatkach. Musimy je płacić i w związku z tym często narzekamy. No i to stawia przed nami fundamentalne pytanie o to, jak to jest z naszą, uwaga, uwaga, moralnością podatkową. Już teraz zapytam o to dr Sabinę Kołodziej z Katedry Psychologii Ekonomicznej Akademii Leona Koźmińskiego. Witam pani doktor.
Dzień dobry.
Panie doktor, Polska jest w grupie krajów, to się tak ładnie nazywa, o średniej moralności podatkowej, czyli skłonności do płacenia podatków. To do czynników zwiększającą skłonność do płacenia podatków należą między innymi wiek, a także religijność. No to jak wypadamy na tle innych krajów?
No dokładnie tak jak pan powiedział. Badanie, które przeprowadza się w celu pomiaru tej moralności podatkowej, która jest skłonnością, powiedziałabym, takim wewnętrznym motywatorem do płacenia podatków, tego, że mamy takie poczucie wewnętrznego obowiązku, i przeprowadza się, można powiedzieć, w dość prosty sposób, to znaczy pyta się ludzi o to, czy uważają, że oszukiwanie na podatkach, czy przy podatkach jest jakkolwiek, może być jakkolwiek usprawiedliwione. Więc to jest ten pomiar. I faktycznie popatrzymy sobie na wyniki krajów, w których przeprowadza się to badanie, to jest bardzo szeroko zakrojone, bo to jest w ramach większego pakietu, no to jesteśmy gdzieś po środku, takimi krajami, które zwykle się przedstawia jako to jest najwyższą moralnością podatkową, to są kraje skandynawskie, ale to jest również Japonia, Kanada. Najniższe wartości to jest na przykład Bułgaria, Rumunia, Ukraina. No i my jesteśmy gdzieś po środku tej skali. To powiedział pan o wieku i o religijności. Faktycznie to są dwa czynniki, które korelują, czyli wiążą się z tym naszym poziomem moralności podatkowej. Generalnie
pani doktor, bo to ja tutaj pozwoli pani, że przerwę, bo mnie się tak od razu narzuca, jak pani wymieniła te kraje, to trochę wygląda tak, jakby jeśli mówimy o tej religijności, to nie jest jedyny faktor, pewnie zaraz przejdziemy do innych.
Absolutnie.
No to najwyżej na poziomie są kraje ewangelickie lub postewangelickie, mówię o krajach skandynawskich, takie mocno luterańskie. Na drugim końcu skali wymieniła pani w zasadzie co do jednego kraje o tradycji prawosławnej. Oczywiście tam dodatkowo jest jeszcze kwestia relacji społecznych, ale także przebywania pod okupacją czy pod kontrolą innych państw. Ale można odnieść takie wrażenie, że na jednym końcu skali, jeżeli mówimy o religijności, mamy społeczeństwa luterańskie i postluterańskie, gdzieś w środku Polska, no, historycznie mocno katolicka, i na drugim końcu prawosławie.
I to jest bardzo dobra intuicja po stronie pana redaktora, bo faktycznie tak jest, że jeśli popatrzymy sobie na wyniki badań, to generalnie protestanci, i jeśli skorelujemy to, o jakiej religii konkretnie rozmawiamy, to faktycznie protestanci są tymi, którzy w największym stopniu sprzeciwiają się uchylaniu od podatku. Uchylaniu, ale więc mówię o tych zachowaniach, które są nielegalne, czyli są niezgodne z prawem, w sposób niezgodny z prawem redukuje swoje obciążenia podatkowe. Tu znowu dokładnie tak jest, tak jak pan powiedział, że katolicyzm jest czymś, co jest pośrodku. Są badania, które pokazują, że nie różnimy się od protestantów. Są takie badania, które pokazują, że jednak jest to, można powiedzieć, nieznacznie niższy jest ten sprzeciw wobec uchylania się. Natomiast najniżej są kraje prawosławne. To tu na przykład to, co też badania pokazują, to, że protestantyzm w dużej mierze przyczynił się do, no, razem z tym kultem pracy bardzo dużym i takiej, można powiedzieć, rzetelnej, uczciwej pracy, faktycznie przekładał się też na kwestię w ogóle wzrostu wysokości płacenia podatków od wielu lat w tych krajach protestanckich. Tak dokładnie możemy powiedzieć.
Ale z drugiej strony można też odnieść wrażenie, bo jak myślimy o Skandynawii, no to mamy poczucie, że to jest kraj o bardzo wysokim poziomie kontroli społecznej, przez lata budowanym także przy pomocy niekiedy bardzo brutalnych środków. Nie mówię o chwili obecnej, tylko o latach 20., 30., 40., łącznie z praktykami eugenicznymi w Szwecji i w Norwegii. A na drugim końcu skali mamy państwa, które przez wieki były częścią potężnych imperiów bez własnej tożsamości państwowej, co powodowało, że oszukiwało się obcych, a nie swoich.
Oczywiście, że tak. Znaczy, to przede wszystkim powiedzmy sobie, że ta moralność podatkowa jest niezwykle złożonym konstruktem i też widzimy jej związek z wieloma różnymi, z wieloma cechami. To nie tylko i wyłącznie na takim poziomie właśnie indywidualnym, jak ten wiek, na poziomie norm społecznych, o których pan tutaj wspomniał, ale też na poziomie instytucji, działania państwa, kwestii politycznych. Więc jeśli miałabym tutaj powiedzieć, to co jeszcze na przykład może być skorelowane z tymi krajami skandynawskimi, a więc ponieważ to są kraje, których w ogóle poziom stawka podatkowa jest dość wysoka, ale z drugiej strony tak, są normy społeczne, ale jest też bardzo duża transparentność, przejrzystość, no znaczy ja mam poczucie, że te podatki, jakby widzę, co dzieje się z tymi podatkami, to jest bardzo ważny element. To, co pan powiedział, na przykład to tak, ta kwestia tożsamości i tego bycia pod jakimś zaborem, czy bycia w zależności takiej politycznej, czyli ta druga kwestia skali, oczywiście, że to ma znaczenie, czyli nasza przyszłość historyczna, ale też na przykład są badania, które pokazują, wracając już na przykład do tego protestantyzmu, że z jednej strony tak, ten protestantyzm sprzyja moralności podatkowej, ale jeśli jestem mniejszością w danym kraju, czyli nie odczuwam takiego związku jeszcze z tym nowym miejscem, do którego przynależę, to jest czynnik, który będzie ją osłabiał. Więc to jest konglomerat wielu różnych zmiennych na co najmniej trzech poziomach, czyli tak jak powiedziałam, indywidualnym, społecznym i tym krajowym, czy tak, instytucjonalnym, który razem może, razem skutkuje jakimś poziomem określonej moralności podatkowej, więc w każdym z nich możemy się różnych czynników dopatrywać.
Ja bym dodał jeszcze jeden element, raczej jako pytanie bardziej niż oczywiście jako tezę, bo ja nie jestem fachowcem od moralności podatkowej, ale pytanie dla mnie jest takie, czy nie ma tutaj też pewnego wpływu model etyczny w ogóle danego społeczeństwa, skandynawskie, także społeczeństwo niemieckie, budowane są w pewnym stopniu na takim imperatywie moralnym kantowskim, który dość ściśle utożsamia posłuszeństwo państwu i moralność. Społeczeństwa, no, nie tylko katolickie, ale bo to nawet już nie chodzi o religię, tylko bardziej o pewien model państwa. Te społeczeństwa, które budowane są na innym imperatywie państwowym, czy państwowotwórczym i prawnym, choćby Polska, ale także kraje południa globalnego, nawet Austria chyba, będą miały nieco inne podejście do tego utożsamienia tego, co jest obowiązkiem wobec państwa i tego, co jest obowiązkiem moralnym. No na przykład będzie większy taki nacisk na powiedzenie, a czy państwo rzeczywiście jest uczciwe w tej sprawie, a czy przypadkiem państwo mnie trochę nie okrada?
Tak, to na pewno tak. Ja tutaj odwołałabym znowu się do... Powiedział pan, że one są inaczej, że inaczej są kształtowane, inaczej jest zbudowane to poczucie moralności. I jeśli popatrzymy sobie z tej perspektywy, to w tej moralności są ważne dwa konstrukty. Jeden to jest, my nazywamy to taką intrapersonalną moralnością, czyli moją wewnętrzną, czyli tym moim kręgosłupem moralnym, którym ja się kieruję. I faktycznie tutaj oczywiście bardzo ważnym elementem kształtującym ten mój kręgosłup moralny jest to, co normy społeczne, są wartości, jakie są przekazywane kulturowo. I okazuje się, że to jest ten obszar moralności, który faktycznie w dużo większym stopniu łączy się z moją moralnością podatkową, czyli z tą moją wewnętrzną skłonnością, poczuciem obowiązku do płacenia podatku. Drugi obszar moralności to jest taka moralność interpersonalna, czyli z innymi, jak ja oprócz tego, że dbam o ten swój kręgosłup moralny, to jeszcze druga rzecz, jak ja dbam o to, żeby inni widzieli, że ja go mam. I tutaj to nie jest tak, tutaj te związki są dużo, dużo mniejsze, czyli chodzi faktycznie o to, co ja w środku odczuwam, jak ja ten swój kręgosłup zdefiniowałam. I tak jak pan powiedział, to w dużej mierze może zależeć też od tego, jaki jest przekaz kulturowy, czyli jakie wartości zostały mi przekazane i w jakim, jakie państwo, jakiego państwa ja oczekuję, czyli do co ja traktuję jako normę, bo też pamiętajmy, że to oczywiście jest subiektywne.
No jeszcze zapytanie o Polaków. Powiedziała pani, że jesteśmy w średniej, jeśli chodzi o Polskę. No ale ja mam wrażenie, jak się patrzę na znajomych, przyjaciół i szerzej, że wielkiego entuzjazmu do płacenia podatków nie ma. A jednak jesteśmy w średniej, co oznacza, że jednak jakiś element obowiązkowości i płacenia jest. To strach, czy jednak już uwewnętrznione norma i świadomość, że musimy płacić te podatki?
Ja powiedziałabym, że nie dość, że jesteśmy jesteśmy na poziomie średnim na pewno, natomiast dość konsekwentnie od kilkunastu lat widzimy wzrost, czyli zbliżamy, czyli jeśli miałabym nadać tej naszej średniości jakiś kierunek, to powiedziałabym, że to jest w stronę wyższej, czyli dążymy do wyższej moralności. Odpowiadając na to pytanie, to z moich badań mogę powiedzieć, że jesteśmy tak, jako społeczeństwo jesteśmy pomiędzy dwoma takimi skrajnymi dość biegunami, czyli z jednej strony niechęcią, a więc płacę, ponieważ mam świadomość tego, że aparat państwa działa skutecznie, więc jeśli ja nie zapłacę, to mówiąc kolokwialnie, po mnie przyjdą. A z drugiej strony jest spora część Polaków, która czuje ten moralny obowiązek, czyli to wynika, tak jak powiedziałam, z jej tożsamości. To, co na przykład pomogłoby nam w tym, żeby może bardziej budować na tej świadomości, na tym wewnętrznym poczuciu mojej skłonności do płacenia, to jest na pewno kwestia systemu, jak on działa, tej całej tożsamości, czyli tej przeszłości, o której też wspomnieliśmy. To jest bardzo dużo, to jest tutaj bardzo ważny czynnik, ale który buduje się, no, latami na pewno i to liczonymi bardziej w nastu, kilkudziesięciu niż w pojedynczych latach.
To może jakieś nagrody dla tych, którzy najbardziej moralnie, najbardziej wiernie płacą podatki. Nie wiem, jakby to zrobić, ale...
No to myślę, że tutaj mógłby, przewiduje opór ze strony administracji skarbowej słuszny, ponieważ prawo zakłada, że powinniśmy wszyscy być traktowani równi, na równo, więc... Nagroda mogłaby być interpretowana jako coś, wykroczenie poza ten standard.
No to nie będzie nagród, niestety. Bardzo dziękuję.
Nie, nie będzie.
Doktor Sabina Kuł, będą tylko kary. No, ale to nie jest najlepszy system, jak tylko...
Ale tylko dla tych, którzy faktycznie będą się uchylać. Teraz pytanie jest, zróbmy taki system, żeby być może kara nie była na samym początku, żeby... To jest taka idea responsywnej regulacji, czyli jeśli podatniku wiemy, że się pomyliłeś, to my ci chcemy pomóc na początku. Jeśli widzimy, że jest to działanie takie intencjonalne, to dopiero wtedy stosujemy kary.
Tak jest trochę w Irlandii, z tego co się orientuję, to znaczy, że...
Tak jest w wielu krajach już. I jeśli miałabym coś sugerować, to dążenie właśnie do tego, żeby to było dostosowane do zachowania podatnika.
Jeśli słucha nas jakiś urzędnik skarbowy albo jakiś polityk, to zachęcamy. Nagród nie, ale jakieś tego typu regulacje. Bardzo dziękuję. Doktor Sabina Kołodziej z Katedry Psychologii Ekonomicznej Akademii Leona Koźmińskiego była naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. Do widzenia.